Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj z nami w audycji dla chorych jest ojciec Grzegorz Woś, jak Państwo przed chwileczką słyszeli już. A gościem naszym jest siostra dr Dominika Steć. Już jest z nami. Witam, siostro.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiem tak, jak tydzień temu nauczył mnie mój gość, że mówi się czcigodna siostra Dominika Steć. To podobno tak najbardziej grzecznie.
No tak, chociaż ja wolę po prostu siostra, a to z tą czcigodnością, wielebnością.
A ja właśnie tak od tygodnia o tym myślę, bo ja tak zakwestionowałam tą czcigodność młodego kapłana i zostałam potem pouczona, że do osób konsekrowanych tak powinno się często zwracać. Siostro, ale to taki tam wtręt na początek, żeby nam się może troszeczkę emocje opadły. Siostro, dzisiejszy temat i drodzy Państwo oczywiście, zapraszam do słuchania naszej audycji, to macierzyńskie aspekty duchowości świętej Faustyny Kowalskiej. I powiem tak, na może kilka słów, żeby powiedzieć na wstępie, że chyba wszystkim święta Faustyna Kowalska kojarzy się z miłosierdziem, a tu nagle macierzyńskość. Siostra, nasz dzisiejszy gość, siostra dr Dominika Steć, napisała pracę, nie wiem, czy można ją nazwać książką, bo nie wiem, czy to zostało wydane w formie książkowej.
Nie, właśnie... nie było.
Tak?
Nie. Moja praca całościowa nie, na podstawie pracy różne rzeczy powstały.
Aha. Właśnie na temat macierzyńskości u świętej Faustyny Kowalskiej, prawda? Skąd akurat ten aspekt? Ale prosiłabym, żeby siostra już nie mówiła wszystkiego o macierzyńskości, tylko może na początek kilka słów. Dlaczego akurat siostra zamiast miłosierdzia u świętej Faustyny to macierzyńskość?
Tutaj ku wstępowi, skąd to moje tak lub nie napisałam. Nie napisałam. Chodzi o to, że napisałam faktycznie moją pracę doktorską o powołaniu kobiety do macierzyństwa duchowego. Kobiety jako kobiety ogólnie. Natomiast wśród osób konsekrowanych wyszczególniłam świętą Faustynę, bo dla mnie ona jest najbliższa, bo jest naszą duchową założycielką. I stąd faktycznie opracowałam już jako pozycję książkową, rozszerzając, w książce miałam troszeczkę więcej możliwości, to o czym wspomniałam w swoim doktoracie. Ale dla mnie słowo kobieta macierzyńska i kobieta miłosierna to są synonimy.
Aha, dobrze, to na tym pozostaniemy, dobrze? I na ten moment oczywiście, tak? Siostro, już zobaczyłam i usłyszałam z wypowiedzi siostry, że popełniałam faux pas, bo nie powiedziałam, że nasz gość dzisiejszy jest ze zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego. A więc święta Faustyna, duchowa założycielka oczywiście. Siostro, powiedzmy najpierw kilka słów o samej Faustynie, żeby przybliżyć tę postać.
Faustyna kojarzy nam się bardzo mocno z apostołką Bożego Miłosierdzia, ale jak często ja mówiąc podkreślam, że Faustyna 13 lat była w zgromadzeniu zakonnym, a większość życia jednak 20 przeżyła w świecie jako osoba świecka. I to, że zbudowała taki piękny obraz jako siostra zakonna, to dlatego, że miała piękne fundamenty w domu rodzinnym, pięknie się rozwijała duchowo jako osoba już potem w realizacji samowychowania i w relacji z Panem Bogiem. I oczywiście ja mogę mówić tutaj o Faustynie jako o apostolce Bożego Miłosierdzia, ale myślę, że akurat grono, które nas słucha, bardzo dobrze wie, co chcę powiedzieć i co powiem, bo tą część jej życia znamy. Natomiast nie dlatego została beatyfikowana, potem kanonizowana, że objawiał jej się Pan Jezus, że miała do spełnienia rolę w przekazaniu nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. ale dlatego, że jako chrześcijanka przeszła przez drogę swego powołania w sposób heroiczny, taki, który dla nas może być wzorem. I w tym ją możemy naśladować, bo myślę, że taki jest sens w ogóle wynoszenia na ołtarze w ogóle ludzi. Oni mają być dla nas inspiracją do przeżycia własnego powołania w sposób doskonały. Dlatego ja nie chciałabym tutaj powielać wielu treści, bo wiemy, że dzięki siostrze Faustynie mamy obraz Jezusa Miłosiernego, dzienniczek, modlitwy, godzinę modlitwy do Miłosierdzia Bożego,
święto,
godzinę...
Tak.
Tak, święto, ale to wszystko wiemy, że jakby się poczęło w siostrze Faustynie, natomiast zrodziło się dla świata dzięki błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce, bo to on przede wszystkim wypromował siostrę Faustynę, on powiedział o tym, co ona wewnętrznie przeżywała. Kazał jej pisać dzienniczek. To on pozował do obrazu Jezusa Miłosiernego i sam nawet sfinansował malowanie tego obrazu. Poniekąd napisał w dzienniku, że uczynił to ze zwykłej ciekawości, był ciekaw, jak będzie wyglądał ten wizerunek. On bardzo ostrożnie podchodził do objawień siostry Faustyny, słuchał tego, przemyślał, przemadlał wszystkie te teksty, które Faustyna pisała lub o których mu mówiła. Chociaż on sam nie kopiował siostry Faustyny. Faustyna dla niego była inspiratorką, a on...
Do poszukiwań też takich biblijnych i teologicznych,
tak,
po prostu, prawda?
Tak, on stworzył, może odtworzył, bo przecież nic nowego w Kościół nie wniósł, ale
tak.
Odtworzył, wyłuskał to, co było od początku w Kościele. Właśnie to, co pani wspomniała w Piśmie Świętym, w nauce Kościoła,
tak.
Wszystko o Bożym Miłosierdziu.
Siostra powiedziała, siostro, takie słowo, które tak mi troszeczkę nie pasowało, nie pasuje do tej roli księdza profesora Michała Sopoćki. Wypromował, to jest współczesne słowo, bo przecież to on to zrobił, oczywiście pokazał świętą Faustynę, prawda, ale przez olbrzymie cierpienie, ból, prawda, odrzucenie, swoje własne, prawda, warto
tak.
O tym powiedzieć.
Tak, tylko że to jego cierpienie, odrzucenie dotyczyło tego, co on robił. Sama relacja z Faustyną nie była tak bardzo światu znana jemu współczesnym, bo przecież, owszem, obraz już był od 1935 roku. Faustyna go widziała. Był powieszony w kościele świętego Michała, ale już wtedy nie było w Wilnie Faustyny. I wiedziano o tym obrazie, ale nie było podawane, skąd się wziął ten obraz. Nie znano jego pochodzenia, także powszechnie myślę, że nie łączyło się księdza Sopoćki z osobą siostry Faustyny. Natomiast on potem przejął się tym kultem Bożego Miłosierdzia i on to dalej promował. On to dalej po prostu, dosłownie
próbował zainteresować Kościół, jak gdyby, tak?
Tak, ale przecierał też szlaki chociażby tym, że to nie było tak, że on sobie coś wymyślił i teraz idźcie za moją myślą. Nie, on ciągle szukał argumentów, żeby to nie było jego, że to jest zawsze w Kościele, że on to po prostu przybliża, na nowo pokazuje, a poniekąd promuje, siostra Faustyna, ja wiem, że ja użyłam tego słowa...
Nie, ale proszę tak, bo ja tylko...
W porządku, ale ja tylko chcę wytłumaczyć. Faktycznie użyłam tego słowa, które nam dzisiaj współcześnie jest znane. Ale poniekąd, weźmy, Faustyna była siostrą drugiego chóru. Miała bardzo proste obowiązki. Właściwie, gdyby nie to, że ksiądz Sopoćko po prostu o niej ujawnił to, co przeżywała, to...
Polecił jej pisać dziennik, prawda? Bo
tak.
Kto by tak, bo to był dokument później po jej śmierci, tak?
Swoisty. No i na podstawie tego tylko mógł o niej mówić, bo przecież jako spowiednik był zobowiązany tajemnicą spowiedzi. I nigdzie w pismach księdza Sopoćki nie znajdziemy żadnej wzmianki o Faustynie. Wyjątkiem jest tylko jego świadectwo o siostrze Faustynie, napisane na prośbę trwającego procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny. Ksiądz Sopoćko no, ze zrozumiałych względów był świadkiem na procesie siostry Faustyny, no i nie tylko mówił o niej, ale też spisał swoje świadectwo. I ono faktycznie jest ogólnie dostępne. I to jest jedyny dokument, który mamy zapisany o siostrze Faustynie.
Siostra już o tym powiedziała, ksiądz profesor Sopoćko mówił, że ktoś mu zarzucał, że on tak mało może mówi, w środowisku oczywiście sióstr, że może mało mówi o Faustynie i on powiedział o tym, o czym siostra przed chwileczką powiedziała, był jej spowiednikiem i trudno oddzielić, co można podać do publicznej wiadomości, a co nie.
Tak, ale jeszcze musimy pamiętać o tym, że w latach 58-78 trwał zakaz kultu dotyczący nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, a więc tego, co dotyczyło dzienniczka. I ksiądz Sopoćko umarł, nie doczekawszy się odwołania kultu, bo umarł w 75 roku. Tak. I z tego względu też nie mógł mówić o Faustynie. To znaczy mógł, ale jeżeli chciał mówić publicznie, to musiał nie mógł się powoływać na nią, bo tak. Te formy właśnie były zakazane w kościele. Dlatego on mówił, owszem, mówił, ale w odniesieniu do ogólnej nauki kościoła o miłosierdziu Bożym.
Siostro, ty przed tygodniem, czy w poprzednim tygodniu bardzo dużo mówiono o księdzu profesorze Sopoćko w Białymstoku. Siostra mówi do nas z Białegostoku. Wiem, że jakieś uroczystości były w Białymstoku.
W Białymstoku no, 28 września minęła kolejna rocznica beatyfikacji księdza Sopoćki i od już kilkunastu lat Białystok jako patrona miasta ma błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Stąd takie triduum w okolicach 28 to są właśnie takie obchody miejskie. Jest tutaj wtedy msza święta w Wigilię rocznicy beatyfikacji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest sarkofag z relikwiami księdza Sopoćki, ten główny sarkofag. I potem z kościoła procesyjnie relikwie księdza Sopoćki są niesione do katedry białostockiej i tam do następnego dnia, do 28 czy września, wierni mogą oddać cześć osobie błogosławionego w tych relikwiach. I 28 jest zawsze msza święta w katedrze w intencji miasta. Wtedy no, w obecności władz miejskich się odbywa bardzo piękna liturgia, bo ubogacona zewnętrznie takim, poza samą liturgią, poza samym jej bogactwem liturgicznym, to jeszcze jest obecność sztandarów i szkolnych i różnych służb mundurowych. Także zbiera się no, całe miasto. Cokolwiek to znaczy, to przedstawiciele całego miasta są w katedrze. I wtedy dziękujemy księdzu Sopoćce za jego opiekę nad miastem. Na pewno przy tej okazji robi się jeszcze takie pogłębienie znajomości jego działalności piśmienniczej, tego co po sobie zostawił. I w tym roku, w sobotę 24, była konferencja poświęcona doktoratowi księdza Sopoćki, Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Jest to doktorat studium etyczno prawne, etyczno-moralne, bo w oparciu o kodeksy prawa cywilnego zaborców z 26 roku dokument pochodzi. Na marginesie powiem, że jest to wydane i jakby ktoś był zainteresowany, to u nas to jest zostało ponownie wydrukowane w formie reprintu, także można nabyć tę pracę. Ale to jest co roku właściwie inny aspekt z życia księdza Sopoćki wydobywamy. Bo znowu, podobnie jak Faustyna, nie dlatego została beatyfikowana, że miała objawienia tutaj Pana Jezusa, podobnie ksiądz Sopoćko, nie dlatego, że ją spowiadał, został beatyfikowany. To jest przepiękna sylwetka człowieka miłosiernego i to duchowe macierzyństwo, o którym dzisiaj chcemy też mówić i w odniesieniu do świętej Faustyny, w jakiś sposób przejawiało się też u księdza Sopockiej w tym duchowym ojcostwie. To jest po prostu podchodzenie do człowieka, do drugiego człowieka, jako do stworzenia Bożego, który jest własnością Boga, a nie tego, który do niego mówi, czyli w tym przypadku księdza czy siostry. Po prostu oddanie Panu Bogu tej roli stwórczej, to jest stawanie w takiej postawie pokory wobec drugiego człowieka, jednocześnie przepełnionym miłością i miłosierdziem. Stąd też ja tu przeplatam, raz mówiłaś jeszcze Faustynie, raz o księdzu Sopoćce, ale mam świadomość tego, że słuchają nas i panie, i panowie. I myślę, że tutaj każdy z nas odbierze to, co jest mu bliższe psychicznie, więc na pewno dla kobiet łatwiejsze jest wpatrywanie się w osobę świętej Faustyny, dla mężczyzn księdza Sopoćkę. I to są apostołowie Bożego Miłosierdzia, którzy zgodnie ze swoim powołaniem, ze swoją osobowością odnaleźli się w tym świecie na drodze ukazywania Boga przez czyny miłosierdzia.
Tak, siostro, dziękuję bardzo. To rozumiem, że to było takie nasze, czy siostry, wprowadzenie w zagadnienia. Skupmy się teraz na koncepcji kobiecości u siostry Faustyny. W swojej pracy używa siostra takiego pojęcia, które nie jest oryginalne dla Faustyny, geniusz kobiety.
To jest pojęcie.
Czym była kobiecość dla Faustyny?
Tak, geniusz kobiecy to jest pojęcie Jana Pawła II, które użył w liście do kobiet, Mulieris Dignitatem, mówi o tym geniuszu kobiety i mówi tutaj o tym macierzyństwie również w wydaniu w oparciu o Matkę Bożą też. I natomiast w przypadku Faustyny ten geniusz kobiety to jest bardzo łatwo można, no łatwo, jeżeli się w to wgłębimy, ale można zrozumieć na podstawie jej życia, czym jest ten geniusz kobiecości. Przede wszystkim jest wykorzystaniem wszystkiego tego, co Pan Bóg zainwestował w kobietę. I jednym z bogactw, jakie kobieta nosi w sobie, to jest zdolność do empatii. I to jest to, co powiedziałam na początku, że dla mnie macierzyństwo i miłosierdzie to są synonimy. Oczywiście w znaczeniu chrześcijańskim, tak? Bo trudno jest mówić w różnych tam innych odniesieniach antropologicznych, ale jeżeli mówimy o chrześcijańskim odniesieniu, to możemy śmiało to powiedzieć, dlatego że miłosierdzie to nie jest to samo, co filantropia. Filantrop będzie robił coś dobrego dla innych, ale po prostu no, z tego, co będzie mu zbywać, będzie, czy wykorzystywać będzie swoje zdolności jakieś organizacyjne, żeby pomagać, ale w odniesieniu raczej do tego, że no, pomaga, bo pomaga. Natomiast jeżeli my mówimy już o miłosierdziu, to robimy to ze względu na Pana Boga. I tutaj pomagamy drugiemu człowiekowi, widząc w nim Chrystusa, no w sensie takim niedosłownym, ale jako stworzenie Boże. I jeżeli pomagam drugiemu człowiekowi, to ze względu na Boga. Pan Bóg ode mnie tego żąda, dając mi przykazanie miłości, że mam miłować. I ta miłość przekłada się na czyny, na miłosierdzie, tak, na uczynki miłosierne. I wspomniałam już o cesze kobiety, jaką jest empatia. Jan Paweł II, gdy na błoniach krakowskich w 2002 roku mówił o Faustynie, to wtedy mówił o jej wyobraźni miłosierdzia. I to jest, tu bym powiedziała, że jest ta niesamowita zbieżność. Czy powiemy empatia, czy wyobraźnia miłosierdzia, to właśnie znowu w takim duchu chrześcijańskim się te słowa uzupełniają. Bo my empatycznie jako kobiety mamy ten dar. Mężczyźni muszą sobie to wypracować, też są do tego zdolni, ale jednak muszą włożyć to w to swój wysiłek. My natomiast mamy jako dar to.
Naturalny dar, empatię. Tak.
Potrafimy wczuć się w drugiego człowieka, jeśli to wykorzystamy, bo nie zawsze empatia jest wyobraźnią miłosierdzia. Wyobraźnia miłosierdzia powie nam dalej, wczuwam się w potrzebę tego człowieka, a moja wyobraźnia miłosierdzia pozwoli mi pomyśleć, w jaki sposób mogę odpowiedzieć na potrzebę tego człowieka. I to jest tutaj u Faustyny bardzo mocno zauważalne.
Zobaczyć potrzeby, przeżyć ją jakoś, tak, i zadziałać.
Tak,
tak, trzy elementy. Mhm.
Tak. I właśnie to miłosierdzie to nie jest, zresztą to też ksiądz Sopoczko wyprowadza, że to nie chodzi o to, że miłosierdzie jest jakąś litowaniem.
Tak,
litowaniem
i emocją się, tylko.
Tak, bo ksiądz Sopoczko no to w swoich pismach mówi, że do tego nawet są zwierzęta zdolne, że zwierzęta współczują i jakby są, potrafią cierpieć. Potrafią czuć, że ktoś cierpi, chociażby mamy gdzieś tam zwierzęta w domu, czy psy, czy koty, i widzimy, że faktycznie doświadczamy takiej zewnętrznej formy. Natomiast u człowieka jest to dużo głębsze i zupełnie inaczej, bo to jest ze względu na Chrystusa. Pomagam drugiemu człowiekowi, jestem miłosierny, bo chcę zarazić jego potrzebą, tak, chcę się wczuć w jego sytuację.
Siostro, mogłybyśmy na temat miłosierdzia jakoś, tak, jeszcze głębiej rozmawiać, bo mnie narzuca się niejako taka analiza, no taka prosta analiza nawet samego pojęcia miłosierdzia, w którym jest w łacińskie, prawda, misericordia, a więc serce. Serce. To nie jest tylko czysta empatia, ale to jest poruszenie też całego człowieka, wnętrza człowieka, prawda? Tak, ale myślę, że dobrze, bo 22 minuty po 13 już, siostro, żebyśmy skupiły się na macierzyńskości u świętej Faustyny, bo tak sobie myślę, że ktoś, no, który może nie wgłębia się w pisma Faustyny, może pomyśleć, że jak można łączyć zakonnicę z macierzyńskością?
Ano można, po prostu myślę, że tylko ja wrócę do tego, co mówiłam na początku. Mówiąc o Faustynie, nie ograniczam się tylko do jej etapu życia zakonnego. I Faustyna już jako dziecko, wiemy, że był taki moment w jej życiu, że chciała się poczuć jak żebraczka. Chciała odczuć, co czują ludzie żebrzący, więc przebrała się za żebraczkę i chodziła prosząc o datki. I wtedy ona wspomina o tym w dzienniczku swoim, że wtedy odczuła, jak bardzo cierpią ludzie, którzy są po prostu poniżani, których no, gdzie się ograniczają, dające tylko do tego, żeby dać, nie zauważając godności tego człowieka. I to jest potem w życiu zakonnym też to widzialne. Kiedy ona pomaga drugiemu człowiekowi, kiedy chociażby taki znany bardzo fragment z jej dzienniczka, kiedy ona niesie zupę biednemu w Krakowie na furcie, tak, kiedy tam już były te pory obiadowe minęły, pora obiadowa minęła, więc ona gdzieś tam coś szuka w kuchni, przynosi zupę. I czym się kieruje? Kieruje się dobrem tego człowieka. Ona nie jest tylko wykonawcą jakiegoś polecenia przez przełożoną jej nałożonego, ale ona widzi w tym ubogim człowieka. Ona chce zarazić jego potrzebie. I to jest właśnie to macierzyństwo. Ona otacza tego człowieka swoim sercem i widzi Pana Jezusa. To nie chodzi o to, że my mamy teraz wszystkich traktować jak dzieci i matkować wszystkim, bo czasami tak się zdarza. I chodzi o to, żeby uszanować drugiego człowieka na tym etapie, na jakim on jest, doradzić, ale pozwolić temu człowiekowi oddychać samodzielnie.
Tak.
I u Faustyny jest to widoczne. Ona chociażby pomaga swoim wychowankom. Pomaga, bo ona nie była wychowawczynią. Pomagała
drugi chór jednak.
Tak, tak, była siostrą z drugiego chóru, ale jednak miała kontakt z tymi dziewczętami. I ona jest z nimi. Po prostu nie jest osobą, która im narzuca jakiś taki rytm życia i funkcjonowania nakazami i zakazami, ale jest z nimi, towarzyszy. Jest tą osobą obok i to jest właśnie taka postawa macierzyńska. Ona modli się za te osoby. Ona to, nie zapomina gdzieś wewnętrznie o tym, że te osoby należą do Boga, a nie do niej. Że ostatecznie ich ojcem jest Bóg. Ojcem i matką, bo przecież Bóg to nie jest odniesienie do płci. Bóg jest i ojcem, i matką dla nas. I Faustyna się w to wczuwa. Przeżywa jakąś sytuację z jakąś osobą, czy ktoś jej coś mówi. To pięknie jest ukazane w listach siostry Faustyny. I ona to przemadla. Ona o tym rozmawia z Bogiem. Rozmawia z Bogiem o osobach, do których idzie i rozmawia z Bogiem o osobach, które spotkała na swojej drodze.
A więc można powiedzieć, tak jak siostra pisze zresztą w swojej pracy, że ta miłość macierzyńska, ona wynika albo jest tak skorelowana z miłością oblubieńczą do Jezusa.
Tak, no bo jeżeli...
Podstawa, tak?
To znaczy, no, przekładając na to, co możemy dostrzec okiem, jeżeli małżonkowie się kochają i mają dobrą ze sobą relację, z tej relacji czerpią dzieci i dzieci nie muszą słyszeć moralizatorstwa rodziców, czym jest miłość. Dzieci patrzą na rodziców, którzy się kochają, dlatego dzieciom są potrzebni rodzice, ale rodzice, którzy się kochają, bo to jest najpiękniejszy obraz tego, czym jest miłość. I analogicznie można powiedzieć tak podobnie o relacji człowieka z Bogiem. Tu w przypadku Faustyny. Jeśli Pan Bóg dla Faustyny był najwyższym odniesieniem, jeśli ona miała z nim relację i oblubieńczą, bo na mocy ślubów zakonnych, to ona mogła jako z oblubieńcem rozmawiać o dziełach stworzenia, jakim jest konkretny człowiek. Ona mogła mówić, oddawać Panu Bogu, umiała znaleźć swoją pozycję w tym wszystkim, swoje miejsce. Nie stawiała się w miejscu Boga.
Tak. Proszę siostry, 13:27 minut, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówimy o macierzyńskich aspektach duchowości świętej siostry Faustyny. Naszym gościem jest siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Siostro, powiedzmy teraz, jak w waszym zgromadzeniu, ponieważ musimy zbliżać się już, jesteśmy w połowie naszej audycji, do takiego momentu musimy się zbliżać, kiedy będziemy oddawać głos również naszym drogim radiosłuchaczom. Więc proponuję, żebyśmy powiedzieli, jak ta macierzyńskość w waszym zgromadzeniu przejawia się obecnie.
Ta macierzyńskość już jest też może ugruntowana wizją Faustyny, którą Faustyna opisała w dzienniczku pod numerem 765. Tam jest opisana wizja, gdzie ona widzi dzieci. Dzieci, które... Ona pisze, że była w kaplicy tego zgromadzenia i dzieci w wieku od 5 do 11 lat wołały, tak. Ty broń nas przed złem.
Właśnie, wczoraj to czytałam wieczorem.
Tak.
Ten moment.
No, taka zbieżność właśnie.
Tak.
I to jest taki program przez Faustynę nam podarowany. To jest właśnie bronienie dziecka przed złem. I czynimy to w katechezie i czy w takiej formie, kiedy dzieci do nas przychodzą, kiedy otaczamy je...
Takie świetlice środowiskowe, które prowadzicie również, tak?
Też, ale to znaczy nie mamy jako takich rzeczy jak świetlice, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w tym momencie, w którym jesteśmy, po prostu staramy się mieć mentalność macierzyńską. Bo to jest szeroko pojęte, co nazywamy dzieckiem, bo Pan Jezus też się zwrócił do apostołów, dzieci po zmartwychwstaniu, czy macie coś do jedzenia. Także to pojęcie jest bardzo szerokie, ale myślę, że wobec tych ludzi, którzy przychodzą prosząc o jedzenie, ubodzy, właściwie we wszystkich naszych domach, myślę, że nie tylko w naszym zgromadzeniu oczywiście, ale u nas jest to, no, czy kierujemy się tym, że to jest Jezus w tym drugim człowieku, który przychodzi. I te też staramy się traktować tych ludzi jak dzieci, nie zdziecinniałe, ale dzieci, czyli osoby, na
dzieci
którymi
Boże,
się mamy. Tak, dokładnie, dzieci Boże, nad którymi się pochylamy, które no, w tej chwili jest taki czas obiadu i tutaj ja z Państwem rozmawiam, ale na dole siostra Iwona w tej chwili stoi przy drzwiach i pilnuje, żeby dzwonki nam nie przeszkadzały w audycji, ale w tej chwili pod domem naszym są ubodzy, którzy przyszli na obiad, przyszli po zupę. I w tym momencie też jest ważne, żeby mieć dla nich czas, żeby dać im zupę, ale wiedzieć, jakie mają imiona i po prostu no, spojrzeć im w oczy. Nawet takie zewnętrzna forma, powiedziałabym, grzecznościowa, też świadczy o szacunku dla tych ludzi i staramy się tego pilnować. I no, oprócz ubogich, oprócz dzieci, mamy oczywiście znane wszystkim na pewno hospicjum to Wileńskie, ale
tak,
też
była niedawno audycja z siostrą Michałą.
No właśnie,
tak?
No, ale oprócz Wileńskiego, siostry pracują jeszcze w hospicjum w Krośnie, w diecezji przemyskiej, w Zielonej Górze, w Darłowie. To nie jest tylko jedno, to Wileńskie hospicjum, ale jest ich więcej. Na pewno w tej sytuacji obecnej nasze domy otworzyły się na rodziny ukraińskie, tak jak wiele innych miejsc. Również i u nas są takie osoby, które potrzebują dachu nad głową. Ale nie mamy jakiejś formy takiej oficjalnej domu dla osób, dla
takiej
seniorów.
Takiej instytucjonalnej,
nie,
tak?
Nie, bo to nie chodzi o to, żeby tworzyć instytucje.
Tak.
Po prostu nie jest to naszym charyzmatem, żeby wchodzić w jakąś tam taką strukturę.
Żeby być uzależniony od tej administracji
dokładnie,
i tak dalej.
Dokładnie.
Tak, ja rozumiem, tak.
Jesteśmy wobec ludzi, którzy w tym momencie przychodzą. Zresztą w ten sposób też realizujemy miłosierdzie zdefiniowane w taki sposób przez księdza Sopoćkę.
Właśnie, chciałam do tego nawiązać, siostro, że przecież on wam powiedział, że macie być wśród głodnych, biednych, grzeszników, ateuszy, o wszystkich, którzy potrzebują jakiejś zainteresowania i pomocy. Prawda?
Tak, a mianownikiem jest jego definicja, że według niego miłosierdzie jest to miłosierdzie jest to wychodzenie naprzeciw wszelkiej nędzy ludzkiej. Naprzeciw wszelkiej nędzy ludzkiej.
Także siostro, to okazuje się, że rzeczywiście ta macierzyńskość, miłosierdzie to rzeczywiście są synonimy i trudno oddzielać,
tak,
prawda?
Po prostu znajdźmy matkę, która potrafi sobie wyreżyserować, na jakie potrzeby dziecka odpowiada, a na jakie
oczywiście.
Nie. Po prostu nie, dziecko jest dzieckiem i dziecko zawsze tak potrafi zaskoczyć, że zawsze mamy sytuację pierwszą. Nawet jak powiemy następny razem tak nie można, to ono już będzie wiedziało, że nie można, ale wymyśli jeszcze lepszą sytuację. Także podobnie jest z tym, co nas otacza i po prostu no, w ogóle wejście w jakiekolwiek środowisko bez miłości, to jest barbarzyństwo.
Tak.
I dotyczy to każdej z nas, ale myślę, że dotyczy to każdego chrześcijanina, każdego człowieka. No nie możemy ludzi traktować po prostu przedmiotowo. Jesteśmy podmiotami i to mamy na mocy godności dziecka Bożego. Pan Bóg nas stworzył i szacunek dla człowieka, szacunek dla życia. To jest współpraca z Panem Bogiem. Jest to przede wszystkim wyznawanie wiary, tak? Chociażby nawet w tych problemach społecznych, które teraz mamy, które gdzieś tam się ludziom gubią, kto tu jest, jakiej płci lub jaką opcję przyjmuje w społeczeństwie. No to jest wyznanie
to jest
wiary.
Pewna,
Pan Bóg
tak,
nie stworzył.
Oczywiście. To, co siostra teraz mówi, to jest odpowiedź na taka pozytywna odpowiedź na tą unifikację płci, prawda, która w tej chwili jest taka krzycząca, powiedziałabym, we współczesnej kulturze w całym
świecie, właściwie. Tak, ale myślę, że jest to tak, dopóki człowiek może wierzgać dosłownie w swoich takich poglądach mniejszych lub większych, kiedy mu się wydaje, kiedy się miota, ale albo po prostu kiedy nie ma fundamentu wiary, tak? Nie ma fundamentu Boga. Ale proszę popatrzeć, właściwie w zderzeniu z zagrożeniem śmierci, z utratą zdrowia, człowiek przychodzi do fundamentu. Mieliśmy niedawno, no miejmy nadzieję, że nie wróci chociażby sytuacja pandemii, kiedy ciągle na bieżąco obserwowaliśmy statystyki osób zakażonych, osób, które odeszły. Statystyki podawały nam tylko jeden kontekst. Tylu mężczyzn, tyle kobiet. Nie było tam podziału na inne podgrupy wymyślone przez współczesnych ludzi. Po prostu ja myślę, że człowiek, jeżeli staje w relacji jednak z eschatologią, czy to jest człowiek wierzący, czy niewierzący, to każdego z nas czeka, na każdego z nas czeka śmierć. I boimy się wszyscy. Człowiek wierzący w inny sposób będzie to przeżywał, niewierzący też w inny sposób będzie przeżywał, ale gdzieś lęk zderzenia ze śmiercią towarzyszy każdemu. I w tym momencie człowiek naprawdę staje w tej pozycji, że nic sam nie może. Tak. Że jest zależny od, ja powiem od Boga, ktoś powie od natury, ktoś powie od sił wyższych, wszystko jedno, jak to nazwiemy. To, że ktoś nie wierzy, że siła wyższa to jest Bóg, to nie znaczy, że to nie jest Bóg, bo jest Bóg. I stajemy przed Bogiem. I w tej relacji po prostu wracamy do fundamentu. Ja myślę, że nam potrzeba powrotu, i to też jest miłosierdzie, że nawet mamy taką możliwość, chociażby patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, nam potrzeba powrotu do tego, co Apokalipsa określa pierwotną miłością. Pan Bóg nas stworzył takimi, a nie innymi. I dopóki nie wrócimy, to nam cały czas jak bumerang wracają te słowa. Augustyn mówi tak, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Siostra Faustyna mówi słowa nam Pana Jezusa, nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Bożego miłosierdzia. I to jest cały czas jak bumerang. Nie da się inaczej.
Innymi słowami, ale ciągle o to samo chodzi, tak?
To znaczy tak, ktoś mówi, takie są teraz czasy, tak się teraz żyje. W tych czasach jest tak samo dekalog, jak był kiedyś, jak nie ma innych przykazań. Jak Pan Bóg zmieni przykazania, to powiemy, że są inne czasy. Czasy są takie, jakie my sobie wymyślimy, mamy może inne możliwości technologiczne, ale czasy są zawsze Boże i to nas obliguje i po to...
Abyśmy o tym pamiętali. Czy siostra... tą ostatnią wypowiedzią odpowiedziała mi na pytanie, które sobie tu zanotowałam w trakcie naszej, jak może współczesny świat skorzystać z tego przesłania siostry Faustyny, ale już siostra na to odpowiedziała. Dziękuję bardzo. A chciałam jeszcze taką mam refleksję pod wpływem czytania dzienniczka na nowo. Oczywiście ja myślę, że wiele osób, powiem tutaj tak osobiście o sobie, że moje czytanie dzienniczka trwa bardzo wiele lat od momentu, jak się ukazał. I też był to jakiś proces. W tej chwili bardzo często sięgam. I wczoraj jeszcze raz trafiłam na fragment, gdzie siostra Faustyna mówi o tej, przedstawia wizję klasztoru. I używa tam takich słów, mówiąc o zakonnicy, że zakonnica powinna być jak królowa. Tak mi się, przypomniało mi się to, bo już to raz czytałam oczywiście, czy więcej razy, ale myślę sobie, że jednak dla siostry Faustyny kobiecość była ważna, to tu mało powiedziane. Ona czuła się kobietą po prostu i chciała, żeby ta kobiecość była doceniona, żeby była zauważona i żeby była właśnie doceniona.
Bo... Tak, ona przede wszystkim bardzo dbała o siebie. Jeżeli ktoś ma obraz Faustyny takiej zaniedbanej, gdzieś tam drugochórowej siostry zakonnej, która cały
czas... Tak, niewykształconej, prostej siostry, tak.
To nie jest taki obraz. Faustyna była kobietą, na, tak jak pani mówi, z bardzo dużym poczuciem estetyki i samo to, że gdy przyszła do pani Sadowskiej jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia szukać pracy. To było w Łodzi. To pani Sadowska, jak zobaczyła przed sobą dziewczynę
elegancko
tak
ubraną, tak?
Tak, pięknie ubraną i w ogóle, która zainwestowała w swój wygląd bardzo wiele czasu, to robiła wszystko, żeby ją zniechęcić do podjęcia tej pracy, bo stwierdziła, że jeżeli ona potrzebuje, Faustyna, potrzebuje tyle czasu do zainwestowania w swój
siebie,
wygląd,
tak, to nie będzie dobrą służącą.
Faustyna okazała się jednak niełatwą osobą do zbycia jej. Także podjęła w końcu pracę. Pani Sadowska bardzo szybko zmieniła o niej zdanie, ale to wiemy. Natomiast pani Aldona też w Ostrówku, kiedy Faustyna tam była.
Lipszyc, tak? Pani
tak,
Aldona
pani Aldona Lipszyc.
Lipszyc.
No to tam takie ładne jest określenie, że dla niej Helenka, bo wtedy Helenka tak. była taką dziewczyną akuratną. To takie jest ładne określenie. Taka akuratna dziewczyna, której szkoda do klasztoru, więc szukała jej narzeczonego.
Tak, oczywiście. Ale, siostro, tak. Może ostatnie
ale
zdanie, dobrze?
Tylko dobrze, tylko jeszcze dokończę tę myśl, tak. przechodząc już na teren już jej życia zakonnego. Jest też taki fragment, o którym pani wspomniała o tym, że ona się czuje, że mówi o królewskości, ale też był jest taki fragment, gdzie ona opisuje, że wykonywały siostry jakąś tam pracę, że namawiały Faustynę, miały zwyczaj przebierania się z habitów w fartuch do jakiejś tam pracy. A Faustyna mówi, że nie, że ona zostaje w habicie. Mówi, a ty to jesteś taka królewska. Ona mówi, tak, jestem królewskim dzieckiem.
Tak.
I to jest ta godność, tak?
Tak.
I to, co... Ja myślę, że no, to nie jest nasza zasługa, ale my gdzieś mamy takie odczucie, przynajmniej ja, gdziekolwiek się pojawiam w habicie, no czasem ktoś zaklnie i plunie, ale jednak większość ludzi jednak mają ten szacunek do habitu i Bogu dzięki, że jeszcze u nas w Polsce tak jest.
Siostro, koniecznie chyba trzeba dopowiedzieć, bo mówimy o królewskości, żeby ktoś nie pomyślał, że siostra Faustyna była dumna, pyszna i tak dalej. Przecież jak znamy dzienniczek, wiemy, że była bardzo pokorna. Ale ta królewskość...
Ta
królewskość wynika z łączności z Chrystusem.
Tak, ta godność dziecka Bożego. To znaczy nie tylko Faustyna. Każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest dzieckiem królewskim. I tę godność w sobie mamy nosić. I my nie możemy się tego wstydzić. I jak nam gdzieś ktoś coś zarzuca, my mamy prawo mieć głowę podniesioną do góry, bo jesteśmy królewskimi dziećmi. My mamy obowiązek bronić tego, co jest nam dane na mocy Chrztu Świętego. To jest tak ogromna łaska, że my tak do tego podchodzimy. Ktoś się wypisał z kościoła, ktoś odszedł. A co to znaczy wypisał się? No, mi żal jest tych ludzi, bo myślę, że oni się już dużo wcześniej wypisali wewnętrznie z tego, do czego zostali,
powołani,
coś zostało
tak.
darowane. To jest tylko jakaś tam zewnętrzna forma już to, czego doświadczamy. Ale my mamy takie wielkie bogactwo. My mamy po prostu...
Zresztą do Boga. Pan Bóg nas tak traktuje po prostu. Powinniśmy o tym pamiętać, tak?
No tak, ale jednocześnie w takiej postawie faustynowej, kiedy ona pisze, że chce, że jest, nazywa siebie śmietniczką, że siostry ją tak nazywały, że śmietniczka, do której można wszystkie śmieci, bo prosiły ją o różne załatwianie spraw, o madlanie różnych rzeczy. Ona to wszystko przyjmowała do siebie i oddawała to Panu Bogu, ale w innym miejscu ona mówi, że właśnie chciałaby być fiołkiem, po którym inni mogą deptać, bo fiołek faktycznie, jak się na niego nadepnie, on zaczyna dopiero pachnieć. I ona siebie tak przyrównuje do tego. Także myślę, że to jest nasza taka postawa. Nie takiego, takiej, no jest takie nasze polskie wszystkie przysłowie, pokorne ciele, dwie matki cię, ale to nie o to chodzi, żeby być takim wiecznie chłopcem do bicia. Chodzi o to, żebyśmy umieli mieć świadomość tego, kim jesteśmy i kochamy.
Godność, tak. Siostro, musimy kończyć.
Ale
proszę, no właśnie. Siostro, mam nadzieję, że telefony, które może będą za chwileczkę, to może jeszcze jakoś zainspirują siostrę do kolejnych wątków. Ale to znak, że powinniśmy się jeszcze spotkać za jakiś czas. Siostro, no myślę, dziękuję za to, co do tej pory. Proszę nie odchodzić od telefonu. Siostra
nie.
Iwona musi dalej czekać tam na dole i szybko tę zupę wydawać, żeby nie było dzwonków. Nasze telefony, drodzy Państwo, Państwo, 56 655 23 55 i drugi telefon 655 23 56, Polska Północno-Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę, że gościem naszym jest dzisiaj siostra doktor Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Siostra z Białego Stoku. Mówimy o siostrze Faustynie, o jej macierzyńskich aspektach jej duchowości. Halo, słuchamy Radio Maryja? Halo? Słuchamy Radio Maryja? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo słabo słychać.
A panią dobrze słyszę, więc bardzo proszę.
Szczęść Boże jeszcze raz. Pania się Lukrecja z Wielkopolski.
Witamy panią.
Z wielką przyjemnością, z wielką radością wysłuchałam tego, co siostra mówiła. O zgromadzeniu i o siostrze Faustynie i błogosławionym Michale Sopoćko. Bardzo mnie to interesuje, a tym bardziej, że jestem wielką czcicielką Miłosierdzia Bożego i siostry Faustyny i błogosławionego Michała Sopoćko. Teraz 28, kiedy były modlitwy trwały na placach i ulicach, myśmy były z Anią w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach i łączyłyśmy się razem ze wszystkimi podczas koronki do Bożego Miłosierdzia. Ale bardzo mnie interesuje właśnie też to zgromadzenie Jezusa Miłosiernego. Chciałabym kiedyś jeszcze odwiedzić Myślibórz. Sama ta iskra, która powstała, spłynęła z Polski, objęła cały świat. Dawno temu jeszcze troszeczkę podróżując, to spotykało się już jeszcze przed właściwie kanonizacją świętej siostry Faustyny obrazy Jezusa Miłosiernego i siostry Faustyny w krajach, pamiętam, i w Barcelonie, i w Rzymie, i w innych tam krajach też.
Czy pani Faustyna, chciałaby zapytać siostrę naszego gościa o coś?
Od nas, naszego kraju, żeby ta Polska w dalszym ciągu była taką wiodącą, naprawdę. Ja teraz dopiero sobie uświadomiłam tym wszystkim, że ona rzeczywiście krótko była, bo to 13 lat tylko w zgromadzeniu. No i tyle w tym czasie się działo. Bardzo serdecznie dziękuję, żeby jeszcze inni słuchacze mogli też zabrać głos.
Dziękujemy bardzo pani Lukrecjo, pozdrawiamy panią bardzo, bardzo serdecznie. Słuchamy. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Czekamy na telefony państwa dalsze. Przypomnę, że naszym gościem jest siostra doktor Dominika Steć. Czy siostra jakoś chciałaby się odnieść do tego telefonu? Chociaż już jest.
Ja myślę, że pani się podzieliła swoim świadectwem tutaj, więc Bogu dzięki, że doświadczają państwo takiego rozpowszechniania się miłosierdzia Bożego na całym świecie. Ja tu pani wspomniała o obrazie, więc ja oczywiście przypomnę tylko to, wszyscy wiemy, że w kościele w Wilnie jest oryginalny obraz i tam jest również codziennie msza święta o godzinie naszego polskiego czasu 15, ale tam już jest 16 i można się też włączyć na, poszukać Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie w internecie i tam jest na stałe załączona kamera, gdzie w każdej chwili możemy brać udział w tym, co się w tym momencie przed obrazem dzieje.
Tak, dziękuję bardzo. Siostro, odbieramy następny telefon. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże.
Szczęść Boże, siostrze, witamy Pana Pawła.
Szczęść Boże, Pani Barbarze. Proszę siostry, ja geniusz kobiecy rozumiem jako powiedzmy ten moment, kiedy był czas stworzenia kobiety. Pan Bóg powiedział, że stwarza kobietę, żeby była pomocą dla mężczyzny. I tutaj jest wyraźnie tutaj zaakcentowane. Pomoc to jest postawa służebna. Czyli to jest naśladowanie Jezusa. Przyszedłem po to, żeby służyć. I teraz tak, rozumiem macierzyńskość siostry Faustyny, bo matki w rodzinach są właśnie naznaczone tym znamieniem miłosierdzia. Natomiast mówimy o tym ojcostwie księdza Sopoćki. Jeśli on był, powiedzmy, ojcem duchownym jej, to nie rozumiem, że ten wyższy stopień świętości jednak stawił taki, powiedzmy, ślad, że on jest tylko błogosławiony, a siostra Faustyna jest świętą. I na koniec chciałam powiedzieć, jaki moment mnie najbardziej z dzienniczka fascynuje. Otóż, kiedy Faustyna przyjęła Pana Jezusa i idzie i mówi, Panie Jezu, tyle osób w kościele, a tylko jedna żywa hostia, a Pan Jezus jej odpowiedział, tak, bo tylko Ty jedna mnie przyjmujesz całkowitą godnością. To jest moment, który po prostu zawstydza. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się tutaj szybciutko odniosę, bo Pan bardzo szeroko podjął wątki, ale odniosę się po kolei. Jeśli chodzi o służebność kobiety, Pan Bóg powiedział, że ma być pomocą mężczyźnie, owszem, i Pan Bóg przez wiele lat jednak było to rozumiane faktycznie, dosłownie, jako kobieta ta służąca. Natomiast jeżeli weźmiemy już Nowy Testament, to mamy już w listach Pawłowych określenie, że mąż, że kobieta ma być posłuszna mężczyźnie, ale mąż ma być wobec kobiety jak Chrystus wobec Kościoła, czyli też w postawie służebnej. I ja tutaj powiem tak szybciutko, nie będę rozwodzić się, bo ja tu mogę naprawdę całą konferencję na ten temat powiedzieć.
Mamy mało czasu, to jest zagadnienie na osobne spotkanie.
Po prostu Pan Bóg stworzył kobiety obok mężczyzny i nie ma tak, że my się wzajemnie uzupełniamy. Ja tutaj skończę ten wątek, bo to jest bardzo szeroki wątek. Następnie, jeżeli chodzi o księdza Sopoćkę, jego tytuł błogosławionego. Faustyna została, ja troszeczkę to powiedziałam, Sopoćko wypromował Faustynę. Ona naprawdę stała się znana dla całego świata przez dzienniczek. Ale tutaj już kwestia jest jednak Kościoła. Do kanonizacji jest potrzebny cud, o który się bardzo modlimy. Więc zapraszam wszystkich, którzy nas teraz słuchają, o wzmożenie modlitwy po prostu o dar kanonizacji księdza Sopoćki. O to, żeby wypraszać, po prostu prosić o cuda, ale prosić przede wszystkim o jego kanonizację, bo jest to potrzebny cud, ale jest także potrzebny kult. I jeżeli ten kult będzie się rozrastał, to będzie świadectwem tego, że kanonizacja jest potrzebna, bo ja przypomnę osobom, które może nie rozumieją pojęć, obce są pojęcia. Jeżeli osoba jest beatyfikowana, błogosławiona, to jest dla danego rejonu, jakiegoś kawałka świata. Natomiast kanonizowana jest dla całego świata. I tutaj ta różnica polega, ale myślę, że to jest dla nas. Przed Panem Bogiem ta świętość jest już pełnią i nie potrzeba jakiegoś udowadniania, że ksiądz Sopoćko jest świętym przed Bogiem. To jest taka, może źle określa, ale pojęcie bardziej takie może w kościele administracyjne. Natomiast faktycznie modlimy się w tej chwili o cud do kanonizacji. Ja nie wiem, czy odpowiedziałam panu na wszystkie pytania, bo mogłam o czymś nie pamiętać, ale jeżeli pani Barbaro, może jeszcze pani...
Ja myślę, że siostro, że dostatecznie, a ponieważ są następne telefony, to odbierzemy. Dziękujemy za tę odpowiedź. Pana Pawła pozdrawiamy. Oczywiście odbieramy następny telefon, ostatni, ojcze, dobrze? Słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Wielkopolski mówi.
Witamy panią.
Ja mam pytanie do siostry następujące, związane z dzienniczkiem, z treścią, bo jakiś czas temu w związku też z tą wojną na Ukrainie kilka razy dzwoniły osoby, które podawały, że Pan Jezus jak gdyby upominał Polaków, że potrafią bardzo pomagać innym, natomiast zaniedbują tą pomoc wśród swoich współbraci, że tak powiem, bliższych. I czy siostra kojarzy ten fragment, jakie on mógł mieć parametry w dzienniczku, bo to dosyć trudno poszukać, żeby to sobie jeszcze w dosłownym brzmieniu, że tak powiem, przeczytać. I czy siostra mogłaby też skomentować, jeśli ten fragment no, ma taką treść?
Mamy teraz bardzo mało czasu, natomiast nie wiem, czy gdziekolwiek w dzienniczku Pan Jezus mówi dosłownie o tym. Ja wiem tylko, na pewno jest fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że iskra wyjdzie z Polski, tak? Kiedy Faustyna o tym mówi, przepraszam, że iskra wyjdzie z Polski. Myślę, że to, że miłosierdzie Boże się rozeszło, między innymi na Ukrainę, to jest to spełnienie miłosierdzia. I myślę, że to, że myśmy w Polsce się zerwali do takiej pomocy tym ludziom, którzy potrzebują, to jest także postawa miłosierdzia. I myślę, że to, co mówi ksiądz Sopoćko, Faustyna też, że trzeba najpierw doświadczyć miłosierdzia, żeby móc je głosić innym, móc je dawać innym. I my jako Polska tego miłosierdzia bardzo żeśmy potrzebowali i doświadczyli. Mamy tę swoją historię dramatyczną, 123 lata zaborów, potem II wojna światowa, potem gdzieś tam do 56 roku mamy różne perypetie i dalej. I mamy tą historię. I myślę, że właśnie doświadczając Bożego miłosierdzia na sobie, doświadczając cierpienia na sobie, a jednocześnie pomocy innych, mogliśmy być po prostu otwarci, potrafiliśmy być miłosierni, czyli wczuć się w sytuację tych ludzi poszkodowanych i otworzyć im swoje domy. I myślę, że w takim kontekście na to trzeba patrzeć, a ja bym tutaj naprawdę nie robiła granic między Polską a zagranicą. Po prostu wszędzie jest drugi człowiek, któremu mamy wychodzić naprzeciw. Nie ma takiej sytuacji, przed którą moglibyśmy się wytłumaczyć, że tu nas miłosierdzie nie obowiązywało.
Tak też intensywnie, oczywiście moja znajomość dzienniczka w porównaniu ze znajomością siostry jest no nikła, ale też intensywnie myślałam, czy jest tam taki fragment, czy są takie słowa, ale nie kojarzy mi się nic. Siostro, dziękuję bardzo. Nasze spotkanie dobiegło końca i powiem tak, że mogłybyśmy jeszcze inne wątki tutaj podnosić. Mnie interesuje szczególnie postawa siostry Faustyny wobec cierpienia, która też jest w dzienniczku jakoś tak zaznaczona, opisana, ale również Faustyna, osoby umierające, prawda? To też jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt jej życia, powiedziałabym.
Ja powiem tak szybciutko, całą dobę modlitwa za umierających i osoby świeckie się w to włączają. W każdej godzinie jest odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia za konających. I zapraszam, jeżeli ktoś nas słyszy, a ktoś jeszcze w tym, jest to dla kogoś nowe, to zapraszamy do takiej grupy osób, zanim można się skontaktować telefonicznie czy przez internet i się włączyć w taką grupę. To jest ważna modlitwa.
Tak.
Pani Barbaro, nie wiem, czy mam jeszcze minutkę,
tak,
ale
minutkę,
chcę powiedzieć
tak.
Tylko, że właśnie taka ta inicjatywa modlitwy zakonających poszła także na wojnę na Ukrainie. O. Tutaj za przyczyną, no przy współpracy z wojskiem tutaj obecnym, z panem pułkownikiem, konkretnie tej naszej tutaj jednostki białostockiej, wymyśliliśmy taką rzecz, że zrobiliśmy plastikowe obrazki Jezusa Miłosiernego z plastiku, które w 15 tysięcy, w trzech językach poszły na wojnę, na Ukrainę, w rosyjskim i w ukraińsku i w języku polskim na granicę białoruską do żołnierzy. Aby tam modlić się za tych, którzy umierają, przede wszystkim za konających. I niesamowite, to jest kolejne świadectwo na następny program, jakie rzeczy, naprawdę w jaki sposób ludzie przyjmowali ten obrazek. I to jest właśnie to, co możemy ludziom dać. Jeżeli nic, to na pewno aż miłosierdzie w momencie śmierci.
Tak, modlitwy, tak. Siostro, dziękuję bardzo serdecznie. Powiem tak, siostro, rozmawiałyśmy wcześniej, jak mówiąc o audycji, że godzina, tyle można powiedzieć. Okazuje się, że czas bardzo szybko leci i przepraszam już z góry za to, że czasami siostrę tak przerywałam wątek siostrze, ale patrzyłam na zegar i ustaliłyśmy sobie jakiś scenariusz. Zawsze audycja radiowa, ma jakieś ramy określone czasowe, a poza tym też nie można, siostro, na tym skończę, dobrze? Bo mogłabym długo mówić. Dziękuję bardzo serdecznie. Siostra dr Dominika Steć, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Siostro, dziękuję bardzo serdecznie. Do jakiegoś usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam siostry, które mieszkają i są razem z siostrą w Białymstoku. Szczęść Boże, życzę światła Ducha Świętego i wszelkich błogosławieństw na całe wasze działanie, nie tylko siostry, ale też dwóch pozostałych sióstr, siostry Noeli i siostry Iwony, na całe bycie w Białymstoku. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ojcu Grzegorzowi za obecność z nami. Państwo, którzy włączyli się i w audycję słuchali, włączyli się telefonicznie. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Mamot.